Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O gnuśności i grzechu formalizmu, które zamykają na zbawienie i prowadzą do hipokryzji, mówił Franciszek podczas porannej Eucharystii. Papież udzielił wywiadu młodym katolikom z Belgii. Chrześcijanie w Korei Południowej modlą się w Wielkim Poście o przetrwanie dla swego narodu. 1 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Chrześcijanie powinni przekraczać wszelkie formalizmy i pokonując swą gnuśność odważnie głosić Ewangelię. Papież Franciszek mówił o tym w czasie porannej mszy w domu świętej Marty. W swym rozważaniu wyszedł od ewangelicznej sceny uzdrowienia paralityka. Uzdrowienie spotyka się z natychmiastową krytyką, ponieważ dokonało się w szabat. Franciszek wskazał, że scena ta ukazuje nam dwie choroby ducha, graniczące z gnuśnością poddanie się losowi i formalizm.
Myślę o wielu chrześcijanach, o wielu katolikach. Tak, są katolikami, ale pozbawionymi entuzjazmu, wręcz zgorzkniałymi. Tak, życie jest takie, ale Kościół? Chodzą na msze w każdą niedzielę, ale lepiej się nie wychylać. Wiara jest mi potrzebna dla mojego ocalenia, ale nie czuję konieczności, by dawać ją innym. Każdy w swoim domu, spokojny. Kiedy coś robisz, potem słyszysz przygane. Nie, lepiej nie ryzykować. To choroba gnuśności. Gnuśności chrześcijan. Taka postawa paraliżuje apostolski zapał. Czyni z chrześcijan ludzi nieruchomych, spokojnych. Jednak nie w dobrym tego słowa znaczeniu, ale takich, którzy się nie przejmują, by wyjść i głosić Ewangelię. To osoby znieczulone.
Potwierdziły się pogłoski o niecodziennym wywiadzie, jakiego udzielił wczoraj papież Franciszek. O rozmowę poprosiło go 5 młodych katolików z flandryjskiej diecezji Gent, ośmielonych udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Rio. W organizacji wywiadu pośredniczył belgijski biskup Luc Van Looy. Wywiad zostanie wyemitowany w czwartek w belgijskiej i holenderskiej telewizji. Pierwsze pytanie dotyczyło samej rozmowy, dlaczego papież się na nią zgodził. Kiedy widzę, że młodego człowieka coś niepokoi, wiem, że moim obowiązkiem jest służyć takiemu człowiekowi, takim młodym, odpowiedział Franciszek. W Izraelu po raz kolejny na murach chrześcijańskich budynków pojawiły się bluźniercze napisy pod adresem Jezusa i Maryi. Tym razem dziś rano ofiarą wandali padł katolicki klasztor Deir Rafat w okolicy miasta Beit Szemesz. Uszkodzono też kilka samochodów zaparkowanych przy zabudowaniach klasztornych. Do klasztoru przybył łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual. Jest to zła wiadomość dla państwa Izrael i dla nas wszystkich. Ziemia Święta nie potrzebuje takich czynów. Tym bardziej, że są one wymierzone przeciw zakonnicom, które nie są zaangażowane w żadną politykę, lecz modlą się jedynie o pokój, powiedział arcybiskup Tual. Łaciński patriarchat Jerozolimy już wcześniej apelował o walkę z tym procederem, wskazując nie tylko na potrzebę środków prawnych, lecz również na właściwe wychowanie w izraelskich szkołach. W czasie tegorocznego Wielkiego Postu koreańscy katolicy odmawiają różaniec w intencji życia. Jest to inicjatywa koreańskiego episkopatu będąca odpowiedzią na wieloaspektowy kryzys dotyczący właśnie życia. W Korei Południowej rośnie liczba aborcji. Dziś ich liczbę szacuje się na 1,5 miliona. Kraj ten ma też jeden z najwyższych na świecie wskaźników samobójstw. Ponadto od wielu już lat Korea doświadcza kryzysu demograficznego. Współczynnik dzietności utrzymuje się w tym kraju na poziomie jednego dziecka na kobietę. Zdaniem przewodniczącego episkopatu, biskupa Petera Kanga-uila, jest to konsekwencją wieloletnich zaniedbań państwa względem rodziny. Koreański Instytut Zdrowia oświadczył ostatnio, że jeśli w najbliższym dziesięcioleciu współczynnik dzietności nie wzrośnie do 1,8, południowo-koreańskie społeczeństwo po prostu wymrze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 kwietnia witam Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś Jean Vanier, założyciel Arki, wspólnoty niosącej pomoc ludziom z upośledzeniem umysłowym. W tym roku przypada 50-lecie tego ruchu. Na zakończenie magazynu przedstawimy papieskie intencje na kwiecień. Zapraszamy.
Jak doszło do założenia Arki? Jaka przyświecała Wam idea?
Kiedyś złożyłem wizytę kapelanowi niewielkiego ośrodka dla ludzi z upośledzeniem. Uświadomiłem sobie wówczas, że ludzie z upośledzeniem umysłowym należą do najgorzej traktowanych i najbardziej odrzuconych. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Wystarczy przypomnieć, jak się nazywa takich ludzi: idiota, głupek, imbecyl, czy choćby niedostosowani, upośledzeni. Wszystko to ma wydźwięk negatywny. Było to w roku 1964. Zobaczyłem, jak bardzo przerażający jest ten ośrodek, w którym zamkniętych było 80 mężczyzn. W dwóch salach, w każdej 40 łóżek, jedno obok drugiego. Ośrodek ten niósł pomoc rodzicom. Jest to w pełni zrozumiałe. Rodzicom, którzy nie wiedzieli już, co dalej robić ze swym dzieckiem, które miało bardzo ciężkie upośledzenie. Rodzice przychodzili do dyrektorki tego ośrodka i prosili, by zajęła się ich dzieckiem. Ta dyrektorka miała więcej serca niż rozumu. Nie myślała o dobru osób z upośledzeniem. Chciała ulżyć rodzicom. Rozumiem jej postawę. Nie chcę jej krytykować, choć takie podejście zasługuje na krytykę, ponieważ było to potworne miejsce. Bo podopiecznych nie traktowano tam jak osób, które mają prawo do zabierania głosu, prawo do własnych planów, pragnień itd. Można powiedzieć, że coś się pod tym względem zmieniło i że nie zmieniło się nic. Mamy dziś owszem paraolimpiady. Jest to wspaniałe, że ludzie, którzy stracili obie nogi, mogą zdobywać sportowe trofea. Ale problem nie ogranicza się do tych kilku jednostek, które zdobywają powszechne uznanie. Obok nich są całe tłumy, masy ludzi bardzo wrażliwych, poniżanych, odrzuconych, a dziś nawet pozbawianych życia, zanim przyjdą na świat. Arka natomiast chce dać odpowiedź na wyzwanie Ewangelii. Bóg, jak mówi święty Paweł, wybrał to, co słabe, głupie, najbardziej pogardzane, aby zawstydzić intelektualistów i możnych. I to również w Kościele. Bo ludzie z upośledzeniem nas zaskakują. Ich język nie jest językiem rozumu, konformizmu, prawa, normalności. Ich język jest prosty, otwarty. Rzucają się innym w ramiona. Jest to język zabawy, radości, święta. A święty Paweł mówi, że są oni członkami mistycznego ciała. Najbardziej wrażliwi i najsłabsi są niezbędni w Kościele, ciele Chrystusa. Wydaje mi się, że Kościół nie zdaje sobie z tego sprawy. A zatem Arka powstała dlatego, że odkryłem w tym ośrodku dwóch mężczyzn z upośledzeniem umysłowym i zaprosiłem ich, by żyli razem ze mną.
W pańskim domu?
U mnie w tym sensie, że założyłem wraz z przyjaciółmi stowarzyszenie i kupiliśmy dom. Tam zamieszkaliśmy. Najpierw było nas trzech, potem pojawili się ludzie, którzy zechcieli mi pomóc. Ale od samego początku polegało to na tym, by żyć z nimi, a nie coś dla nich robić. U podstaw naszej wspólnoty było słowo Jezusa, który mówi: kiedy wydajecie ucztę, nie zapraszajcie waszych krewnych, bogatych sąsiadów, przyjaciół. Kiedy wydajecie wspaniałą ucztę, zaproście ubogich, chromych, chorych, a będziecie szczęśliwi. Jest to błogosławieństwo tych, którzy zapraszają do stołu odrzuconych, podatnych na zranienie i bezbronnych, poniżonych. Kiedy myślę o ludziach, których spotkałem przez wszystkie te lata w naszych wspólnotach, to najbardziej zastanawia mnie fakt, jak wielu z nich zostało upokorzonych. Nie wysłuchano ich, nie respektowano.
Czy jednak nastawienie społeczeństwa do takich ludzi nie zmieniło się na przestrzeni tych 50 lat?
Trudno powiedzieć. W niektórych dziedzinach na pewno dokonał się postęp. Ludzie, którzy nie mogą chodzić, mają ułatwiony dostęp do kościołów, ale z drugiej strony mamy na przykład aborcję w ogromnej skali. Jedna z moich znajomych zaszła w ciążę i w czasie badań odkryła, że jej dziecko będzie miało upośledzenie fizyczne i umysłowe. Pierwsza reakcja lekarza to sugestia aborcji. Weszło to do dobrych obyczajów. Ale powracając do pytania, czy jest lepiej? Osoby z upośledzeniem, które mają pewne umiejętności, są w lepszej sytuacji. Jest jednak wiele osób, których umiejętności są znikome, którzy nigdy nie będą samodzielne. Z jednej strony jest świadomość niemal powszechna, że upośledzenie nie uwłacza osobie. Człowiek jest człowiekiem, ale w wielu wypadkach obecność osoby z upośledzeniem krępuje, przeszkadza. To samo dotyczy starości. Żyjemy w bardzo szczególnej epoce, kiedy ludzi słabych zaczyna być więcej niż ludzi czynnych, którzy mogą łożyć na utrzymanie słabych. Rośnie też na przykład liczba ludzi z chorobą Alzheimera. W takich warunkach odkrywamy, że najważniejsza jest relacja. Słuchać, szczerze się szanować, kochać. Widzimy to właśnie w przypadku ludzi z chorobą Alzheimera. Wielu odnosi wrażenie, że nie ma już tamtego człowieka. Ale on tam jest, ukryty. Wymaga to czasu, aby stworzyć relację. Trzeba podać rękę, okazać wiele czułości. Pamiętajmy, że żyjemy w świecie, w którym rośnie liczba słabych i kruchych. Myślę, że Kościół jeszcze sobie w pełni nie uświadomił, że ma do odegrania bardzo ważną rolę w spotkaniu z człowiekiem słabym. Dziś problemem Kościoła jest to, że osoby z upośledzeniem zostawia się specjalistom. Tymczasem, aby pracować z takimi osobami, wystarczy zachowywać się po ludzku, wysłuchać ich, jeść razem z nimi, przeznaczyć odpowiednio dużo czasu, by ich spotkać. Chciałbym, by Kościół zdał sobie sprawę z wagi spotkania.
Mówi Pan, że Kościół nie radzi sobie z niepełnosprawnymi. Tymczasem bardzo często to właśnie Kościół robi najwięcej w tym zakresie. Jak to ze sobą pogodzić?
Tak, to prawda. Odnosi się to jednak przede wszystkim do zgromadzeń zakonnych, takich jak siostry Matki Teresy czy Bonifratrzy. Ale stało się to domeną specjalistów i niekiedy jakby gdzieś na marginesie. My pragniemy, aby ludzie z upośledzeniem mieszkali pośrodku wiosek i miast, aby inni mogli ich spotkać. Nie chcę uogólniać. Istnieją pod tym względem wspaniali księża. Ale są też księża, którzy nie chcą udzielać komunii osobie z upośledzeniem. Problemem jest nastawienie ogółu, który sądzi, że trzeba być specjalistą, aby pracować z takimi osobami. Tymczasem wszystko sprowadza się do umiejętności nawiązywania relacji, by razem się cieszyć, bawić, grać. Bo są to ludzie o wielkiej prostocie serca.
Twierdzi Pan, że słabość, podatność na zranienie jest bogactwem.
Wielu się tego boi, słabości, podatności na zranienie. Panuje bezwzględny indywidualizm, trzeba wygrać, wygrywać wciąż na nowo, ciągłe współzawodnictwo. Tymczasem osoby z upośledzeniem uczą nas czegoś innego, relacji.
A jaki mogą wnieść wkład w budowanie społeczeństwa?
To zawsze zależy od konkretnej osoby. W Arce mawiamy, by zmienić świat, trzeba to robić serce po sercu. I jest prawdą, że kiedy ktoś spotka i żyje z osobą z upośledzeniem, na nowo odkrywa siebie. Ale by kochać, trzeba poznać, że kochać nie jest łatwo. Potrzeba wspólnoty, która daje wsparcie. Kochać to długa droga, potrzeba cierpliwości. Ale Duch Święty jest nie tylko u charyzmatyków, bo Duch Święty jest potrzebny, by kochać innego i by za tym wszystkim, co nas zniechęca, zobaczyć osobę innego.
Czy przed 50 laty spodziewał się Pan, że znajdzie tak wielu pomocników?
Nie. Historia Arki jest historią pełną zdumienia. Ponieważ Arka się rozrosła i tak wielu ludzi zechciało nam pomóc, przeżyło osobistą przemianę, odkrywając, że człowiek z upośledzeniem jest posłańcem Boga. Ludzie muszą to odkryć. Wielu to już odkryło. Dziś w naszych wspólnotach na całym świecie jest około 4000 ludzi z upośledzeniem i tyle samo asystentów. Wszyscy żyją w duchu radości, święta. Nie oznacza to, że nie ma problemów i trudności, ale serce Arki jest miejscem świętowania. Jestem tym zdumiony, bo to ludzie z upośledzeniem przyciągają innych. Kształtują ich. Tak, osoby z upośledzeniem nas wychowują i sprawiają, że stajemy się bardziej ludzcy.
Mówił Jean Vanier, założyciel wspólnoty Arka.
Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to, aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych. Papieże naszej epoki nieraz zabierali głos w tej sprawie. Nawiązując do swoich poprzedników, często też mówi o tym Ojciec Święty Franciszek. Na audiencji środowej 5 czerwca w ONZ-owski Światowy Dzień Środowiska przypomniał dany przez Boga ludziom na początku historii nakaz uprawiania i doglądania świata stworzonego.
Ma il coltivare e custodire non comprende solo il rapporto tra noi.
Jednak uprawianie i doglądanie dotyczy nie tylko relacji między nami a środowiskiem, między człowiekiem a światem stworzonym, ale również między ludźmi. Papieże mówili o ekologii ludzkiej, ściśle związanej z ekologią środowiska. Osoba ludzka jest dzisiaj zagrożona. Życia ludzkiego osoby nie postrzega się już jako podstawowej wartości, którą należy szanować i chronić, zwłaszcza jeśli jest to osoba uboga lub niepełnosprawna, jeśli nie jest jeszcze przydatna, jak dziecko mające przyjść na świat, lub już nie jest przydatna, bo w podeszłym wieku. Ta kultura odrzucania sprawiła, że staliśmy się niewrażliwi również na marnowanie i wyrzucanie żywności. Pamiętajmy jednak, że żywność, którą się wyrzuca, jest niejako kradziona ze stołu ubogich, tych, którzy głodują. Kiedy jest dzielona sprawiedliwie, w sposób solidarny, nikomu nie brakuje tego, co konieczne. Ekologia ludzka i ekologia środowiska idą w parze. Ekologia humana i ekologia ambientale
camminano insieme. Papież poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W kwietniu mamy się modlić, aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę. O nadziei, jaką daje nam powstały z grobu Jezus, Ojciec Święty mówił w środowej katechezie 4 grudnia.
Już w tym życiu mamy w sobie udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeśli jest prawdą, że Jezus wskrzesi nas na końcu czasów, prawdą jest także, iż w pewnym aspekcie z Nim już jesteśmy wskrzeszeni. Życie wieczne zaczyna się już teraz, zaczyna się podczas całego życia, które jest skierowane ku temu momentowi ostatecznego zmartwychwstania. Już bowiem zostaliśmy wskrzeszeni przez chrzest, dlatego również ciało każdego z nas jest odbiciem wieczności. A zatem należy je zawsze szanować, a przede wszystkim należy zawsze szanować i kochać życie tych, którzy cierpią, aby poczuli bliskość Królestwa Bożego, owego stanu życia wiecznego, ku któremu zmierzamy. Ta myśl daje nam nadzieję. Jesteśmy w drodze do zmartwychwstania. Zobaczyć Jezusa, spotkać Jezusa. Oto nasza radość. E questa è la nostra gioia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.